Jeśli pomogę jednej osobie, to nie zmieni to całego świata, ale może zmienić cały świat tej jednej osoby. Pokój i dobro, przy mikrofonie Radia Niepokalanów Paulina Wysocka. Moim i Państwa gościem jest dziś pan Paweł Kret, wolontariusz, założyciel łowickiego stowarzyszenia Razem Możemy Więcej. Człowiek, który zmienił już nie jeden cały świat na lepsze. Witam pana bardzo serdecznie. Pokój i dobro.
Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Propozycja rozmowy z panem Pawłem, która miałaby dotyczyć pomagania innym, zrodziła się już jakieś 2 miesiące temu. Jednak trochę czasu musiało upłynąć, nim spotkaliśmy się z państwem w studiu Radia Niepokalanów. Ale przez ten czas zdążyłam zaobserwować pana Pawła jako człowieka, który większość swojego czasu poświęca na pomaganie innym. Panie Pawle, czy pamięta pan jeszcze, od czego to wszystko się zaczęło? Czy to pan wyniósł to pomaganie z domu, czy to może było jakieś wydarzenie konkretne, które nakierowało pana na pomaganie?
Tak, tutaj zdecydowanie dużą wartość ma wychowanie wyniesione właśnie z domu, tak? Zostałem wychowany w bardzo dobrej rodzinie, w takim dobrym kierunku, właśnie aby pomagać też innym, tak? I tutaj te zachowania, które przerodziły się teraz na to, co robię, jak najbardziej zostały wyniesione z domu poprzez właśnie takie dobre wychowanie, tak? Zgodnie z naszą wiarą, zgodnie z naszym społecznym życiem. Nie ukrywam też, że takim momentem kulminacyjnym była wizyta w kościele. Była to po prostu msza święta, gdzie usłyszałem, że młody chłopczyk potrzebuje zebrać bardzo dużą ilość pieniędzy na operację, która miała odbyć się w Stanach Zjednoczonych. Była msza za tego chłopca i też takie ogłoszenie się pojawiło. Wychodząc z kościoła, zadałem sobie pytanie, jak ja mogę pomóc tej osobie, tak? Jak ja mogę mu pomóc? Co ja mogę tutaj zrobić, aby coś dać od siebie dla niego? Zastanowiłem się, no i stwierdziłem, że mam jakieś takie możliwości, tak? Że mogę zorganizować na przykład licytację. Oczywiście wcześniej skontaktowałem się z rodzicami, tak? Rodzice też byli zaskoczeni, że ktoś chce pomóc, że w ogóle są takie możliwości, tak? Jednak zebrania tej dużej kwoty, która wtedy była potrzebna. Zapoczątkowałem wtedy takie licytacje tak zwane na Facebooku. Każdy mógł od siebie coś dać, przekazać jakiś przedmiot, usługę, która następnie była licytowana. Utworzyłem grupę, zaprosiłem znajomych. Naprawdę bardzo fajnie się to rozkręciło. Rzeczy na licytacjach były przeróżne, poprzez usługi fryzjerskie, kosmetyczne, bony do sklepów, rękodzieło, naprawdę mnóstwo tego było. Rower był nawet, jak pamiętam, tak więc naprawdę dużo wspaniałych, wartościowych rzeczy. W przeciągu pół roku udało się zebrać ponad 25 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Oczywiście to była kropla w morzu potrzeb, ale naprawdę to było to coś, to był taki motor napędowy dla mnie, tak, że zauważyłem, że ma to sens, że faktycznie społeczeństwo chce pomagać. Pan Bóg tutaj na pewno też zdecydowanie miał w tym udział, że tak powiem, bo jednak ta msza święta była takim...
Inspiracja zrodziła się w kościele.
Inspiracja, tak, dokładnie, zrodziła się w kościele. I tutaj zdecydowanie, no też zawdzięczam to Panu Bogu, tak, że tak mnie nakierunkował, że zrobiłem takie coś i udało się te licytacje naprawdę prowadzić przez długi okres czasu.
Jak potoczyły się losy tego chłopca? Udało się pomóc rzeczywiście?
Tak, oczywiście. Mm. No, udało się pomóc, aczkolwiek no, pieniędzy cały czas brakowało, tak? No tutaj no, rodzice jednak stanęli na wysokości zadania, no, musieli te pieniążki zorganizować. Ja miałem w tym oczywiście swój udział, z czego bardzo się cieszę. Tak, operacja się odbyła w Stanach Zjednoczonych. Było to czterokończynowe porażenie mózgowe dziecięce. Operacja się udała. Chłopczyk dzięki tej operacji może swobodnie się ruszać. To znaczy, no wiadomo, rehabilitacja jest cały czas potrzebna, ale funkcjonuje, nie leży, tylko może poruszać rączkami, nóżkami, więc to jest naprawdę bardzo duża wartość. Mam z nim kontakt do tej pory. Cały czas się rozwija, dzięki oczywiście rehabilitacjom, na które no też potrzebne są środki pieniężne, wiadomo. Ale ta rehabilitacja jest ciągła. ciągła, więc przynosi to efekty, ja to widzę. Teraz niedawno miał operację też, gdzie też prowadziliśmy zbiórkę na oczy, tak więc też udało się tą operację zorganizować, całkiem wzrok się poprawił. No jest całkiem naprawdę innym po prostu chłopcem. Jak pamiętam kiedyś, jak był mały, około 3 lat miał, teraz naprawdę już zaczyna sam wykonywać jakieś rzeczy, tak więc to jest naprawdę piękne, widząc te zmiany, widząc ten postęp, który on już osiągnął.
To była historia, która sprawiła, że postanowił pan poszukać kolejnych miejsc, w których można pomóc komuś?
Między innymi tak. Mhm. Tutaj właśnie od mszy świętej wszystko się zaczęło tak na dobrą sprawę. Wcześniej oczywiście też pomagałem indywidualnie w taki mniejszy sposób, biorąc udział w różnych projektach, nieraz nawet ogólnopolskich projektach, tak, lecz na taką mniejszą skalę, bym powiedział. A tutaj właśnie po mszy świętej naprawdę to już poszło w takim dużym, dużym kierunku.
Okazało się, że umie pan zebrać wokół siebie ludzi, którzy chcą pomagać. Czasami chyba jest tak, że wiele osób chciałoby pomóc, ale nie wie, jak to zrobić i nic nie robi. Natomiast ten impuls taki, znalezienie kogoś, kto umie to zorganizować, te dobro z ludzi wydobyć, to myślę, że to jest talent też.
Tak, to prawda. Otaczam się wspaniałymi osobami, które też pomagały kiedyś wcześniej indywidualnie, tworząc naszą grupę jako stowarzyszenie. Chciałem właśnie mieć osoby, które naprawdę mają właśnie doświadczenie w pomaganiu. Ja naprawdę podziwiam bardzo swój zespół, bo każdy jest za coś odpowiedzialny. Mam naprawdę wspaniałych po prostu przyjaciół, którzy właśnie z takiej własnej jakby inicjatywy, empatii oraz potrzeby serca, tak na dobrą sprawę, podjęli ze mną tak jakby współpracę, decyzję o założeniu stowarzyszenia.
O bardzo ładnej nazwie podkreślmy, Razem Możemy Więcej, która chyba też jest nieprzypadkowa.
Tak, zaraz też do tego właśnie dojdziemy. Tutaj jeszcze co do właśnie członków stowarzyszenia. Było to tak, że ja zaproponowałem właśnie, widząc to, co oni czynią, tak, czyli czyniąc dobro, ja ich dostrzegłem, zaproponowałem tutaj właśnie taką współpracę, przedstawiłem swój pomysł i udało się, tak. Każdy tutaj z nas ma swoją jakąś własną historię, przede wszystkim to doświadczenie, tak, w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Każdy z nas pomagał indywidualnie, brał udział w różnych projektach, też oczywiście tych ogólnopolskich. I właśnie w taki sposób 19 września 2020 roku podjęliśmy uchwałę o założeniu stowarzyszenia zwykłego. Natomiast już 25 września stowarzyszenie zostało zarejestrowane w starostwie powiatowym w Łowiczu. I tutaj właśnie co do tej nazwy. Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej. Nazwa wydaje się nieraz taka jakby może oczywista. Dla niektórych nie ukrywam, że jest taka popularna, tak? Może nawet i przereklamowana. Aczkolwiek naprawdę bardzo dobrze odzwierciedla to, czym się zajmujemy, czym są nasze tutaj działania. Uzupełniamy się, tak? Uzupełniamy się wzajemnie. Nasze pasje, talenty, zainteresowania tutaj są takim istotnym właśnie elementem naszego zespołu. I zdecydowanie tutaj ta nazwa jest, myślę, że adekwatna do tego, co robimy.
To jest pewna grupa ludzi, którzy pewnie są inni, mają inne osobowości, inne pewnie talenty, ale łączy ich to, że chcą pomagać. Czy mógłby nam pan trochę opowiedzieć o ludziach stowarzyszenia?
Tak, zacznę od Ewelinki. Ewelinka tutaj w naszym stowarzyszeniu.
Też okazja, żeby pozdrowić, myślę, świetna znajomych ze stowarzyszeniem, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Tak, oczywiście, jak najbardziej pozdrawiam mój wspaniały zespół. Tak po jednym zdaniu, chociaż właśnie o każdym, Ewelinka jest moim zastępcą, bardzo jest wspaniałym pedagogiem, pracuje z dziećmi, naprawdę ma mnóstwo wspaniałych pomysłów. Jeżeli tutaj chodzi o grupę wiekową typowo dzieci, pracuje też z osobami niepełnosprawnymi, naprawdę bardzo dużo serca wkłada w rozwój stowarzyszenia, cały czas wnosi do naszego stowarzyszenia jakieś nowe pomysły, co można zrobić fajnego na jakiś dany dzień, na daną okazję, więc naprawdę tutaj taki wulkan pozytywnych pomysłów. Agnieszka, wspaniała organizatorka wielu imprez charytatywnych, pomoc tutaj osobom już w takim troszeczkę starszym wieku. Agnieszka naprawdę tutaj posiada ogromny talent, potrafi naprawdę bardzo wartościowo dotrzeć do do każdego człowieka. Paweł, dla Pawła tutaj naprawdę nie ma tak jakby ograniczeń. Paweł jest wspaniałym logistykiem, co, że tak powiem, ja nie mogę załatwić, czego nie możemy załatwić. Paweł naprawdę zawsze, jak się uda, w dane miejsce czy do danej firmy, naprawdę wtedy wszystko jest możliwe, wspaniały logistyk, do pomocy, do pracy fizycznej też zawsze jako pierwszy. Tak więc naprawdę bardzo się cieszę, że otaczam się tak wspaniałymi ludźmi. Co warto podkreślić, każdy z nas brał udział w ogólnopolskim projekcie Szlachetnej Paczki. Projekt Szlachetnej Paczki został zainicjowany przez księdza Jacka Stryczka, o czym warto wspomnieć. I tutaj każdy z naszych członków stowarzyszenia brał udział w tym projekcie jako wolontariusz. Ja byłem też, jestem do tej pory w Radzie Wojewódzkiej Szlachetnej Paczki Województwa Łódzkiego, jestem też zastępcą menadżera operacyjnego. Bardzo fajny, wspaniały projekt, który naprawdę nie dość, że pomaga rodzinom rozwiązywać ich problemy, to i rozwija też wolontariuszy. Bardzo dużo z tego projektu wyniosłem dla siebie wartościowych rzeczy, które, nie ukrywam, też przekładając na życie osobiste, wniosły do mojego życia naprawdę bardzo wiele zmian.
Jakimi działaniami zajmuje się stowarzyszenie? Razem możemy więcej. Komu państwo pomagają?
Tak.
Może jakieś takie przykłady konkretnych działań, które udało się już zrealizować?
Pragniemy pomagać ludziom chorym, niepełnosprawnym, ubogim, pokrzywdzonym przez los. Takich ludzi jest mnóstwo wokół nas. Zdarza się, że często nie proszą o pomoc, czekają, aby wyciągnąć do nich pomocną dłoń. Czasem nawet tak nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale czasem naprawdę niewiele potrzeba, aby zmienić czyjeś życie na lepsze. Może to być tylko taki mały gest, wsparcie lub powiedzenie, że jesteś super, dasz radę, wierzę w ciebie, ale zdarza się tak też, że to nie zawsze wystarcza, bo na przykład choroba czy niepełnosprawność generuje właśnie za sobą olbrzymie koszty. Wtedy można na przykład inicjować zbiórkę pieniędzy, tak, w czasie pandemii i obostrzeń, jakich w ostatnim czasie doświadczyliśmy. Nie ukrywam, że takich zbiórek naprawdę mieliśmy kilka. Były ograniczenia, nie można było zorganizować żadnych imprez. My też tutaj jako stowarzyszenie też zarejestrowaliśmy się w czasie pandemii, gdzie wiele osób wychodziło z podziwu, jak to. Naprawdę chcecie zarejestrować stowarzyszenie, chcecie robić to, co tutaj macie w regulaminie? Ja mówię, tak, my chcemy to robić, chcemy się zarejestrować. Wiele osób nie dowierzało. Okazuje się, że można, jak się chce, jak się robi to z serca, wtedy jest zdecydowanie dużo łatwiej działać. Pomogliśmy naprawdę wielu osobom.
Jak państwo znajdują te osoby? To są osoby, które się zgłaszają jakoś, czy gdzieś przypadkiem w swoim otoczeniu?
Nieraz tak. Mhm. Nieraz się zgłaszają, nieraz proszą o pomoc, nieraz my się też odzywamy. Często jest tak, że wśród naszych znajomych, tak zwaną pocztą pantoflową, dowiadujemy się o jakichś historiach. Staramy się zareagować. Każdy przypadek tutaj jest indywidualny. Każda potrzebująca osoba, jakby ma inne priorytety, tak? Wspominając właśnie jeszcze projekt Szlachetnej Paczki, który nauczył nas rozmawiać z ludźmi, poznawać ich historię życiową. To jest właśnie bardzo ważne i my też tak staramy się tutaj działać, aby najpierw poznać tą historię drugiego człowieka, aby znaleźć odpowiednią drogę, jak można mu pomóc. Staramy się nie dawać już gotowych typowo rozwiązań. Niektóre osoby potrzebują wsparcia w sprawach na przykład urzędowych, ponieważ na przykład mogą być mało zaradne, tak? Życiowo. Są takie osoby.
Czyli wtedy chodzi o to, żeby za kogoś na przykład pójść do urzędu, czy z kimś pomóc wypełnić pismo, tak?
Taka z kimś pomóc, tak, pomóc przy dokumentacji, tak? Mm-hmm. Możliwości jest naprawdę wiele. Ostatnimi czasy pomogliśmy kobiecie dotkniętej przemocą w rodzinie. Mm-hmm. Udało się tutaj pomóc. Nie chciałbym bardzo rozwijać się na ten temat, ale się udało. Sytuacja była naprawdę bardzo ciężka, ale wszystko naprawdę szczęśliwie się zakończyło. Pomogliśmy kiedyś rodzinie, która straciła dom w pożarze, tak? Zorganizowaliśmy dla niej naprawdę bardzo wiele rzeczy, począwszy od ubrań, bo naprawdę nie mieli nic ze sobą, poprzez żywność. Pamiętam historię pana Karola, ojciec samotnie wychowujący dwójkę dzieci, żona tutaj od niego odeszła. Naprawdę ta historia naprawdę bardzo długo zostanie w mojej pamięci, bardzo, bardzo długo, gdyż myślę, że udało mu się nawet uratować jego życie. Groziło mu odebranie dzieci. Mężczyzna ten był naprawdę bardzo podłamany. Nie ukrywam, pojawił tam się też temat alkoholowy. Aczkolwiek podczas właśnie rozmowy on się nam o tym przyznał. Powiedział, że miał z tym problem, ale że walczy z tym jednak. I faktycznie podał nam wszystkie przykłady, namiary osób, z którymi nawet się kontaktował w tej sprawie. Pamiętam jego córeczka, jak przyszliśmy, powiedziała do nas, że tata za kilka dni ma rocznicę. My tak nie wiedzieliśmy za bardzo, o co chodzi wtedy. Przytaknęliśmy, że super, fajnie, że ma rocznicę, tak? Dopiero właśnie po chwili wyszło, że była to rocznica bez alkoholu. Super, super, naprawdę piękna historia, ponieważ temu panu udało się naprawdę zorganizować całe życie od podstaw. Dostał ogromną pomoc. Mało tego, udało się zorganizować dla niego kurs na prawo jazdy, co tutaj zdecydowanie miało wpływ na jego dalsze życie, gdyż on chciał się rozwijać. On chciał zrobić jakiś kurs, tak? Tylko po prostu powiedział, nie mam pieniędzy. Ja chcę zrobić prawo jazdy tak, żeby móc dzieci do szkoły dowieźć za jakiś czas, żeby móc podjąć pracę, żeby chociaż pracę zmienić, bo pracował, ale dorywczo, mając już jednak prawo jazdy, jakiś samochód, no tych możliwości jest więcej, nie ukrywajmy. Tak więc udało się i naprawdę nie ponieśliśmy tutaj z tego tytułu żadnych kosztów. Z tego co wiem, znaczy na pewno wiem, bo czasem mam jeszcze kontakt z panem Karolem, widujemy się, udało mu się zrobić to prawo jazdy, zdał za pierwszym razem, zmienił pracę na lepiej płatną, poznał kobietę, z którą jest do tej pory, naprawdę mieszkanie zamienił też na większe, bo tutaj sprawy urzędowe też były, tak więc też udało się pomóc w dokumentacji. Tutaj też były problemy. I żyje, tak? Ma teraz wspaniałe, piękne życie. Już tutaj groźba odebrania mu dzieci całkowicie, kompletnie nie istnieje, tak? Więc tutaj zdecydowanie ta pomoc była mądra. Naprawdę bardzo, bardzo wartościowa. Dzięki temu wiem, że rodzina pana Karola jest teraz szczęśliwa. I tak jak wspomniałem, co jakiś czas widujemy się gdzieś, zawsze porozmawiamy, wiem, że u niego wszystko w porządku. Tak więc tych historii naprawdę było dużo, o nie wszystkich też chciałbym mówić. Taką naszą natomiast cykliczną już pomocą jest pomoc dla mocarzy z Mocarzewa. W województwie mazowieckim, niedaleko Sannik, znajduje się taki zespół szkół i placówek specjalnych. W szkołach właśnie wchodzących w skład tego zespołu uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i chyba nawet głębokim, jak dobrze pamiętam. Obecnie jest tam około 80 uczniów. W tym samym właśnie budynku mieści się specjalny ośrodek wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek, w których dzieci i młodzież wychowywane są właśnie w duchu wartości chrześcijańskich, takich narodowych i patriotycznych. Te dzieci, ta młodzież mają zapewnioną całodobową opiekę i rehabilitację. Dla mocarzy z Mocarzewa organizujemy co rok taką mikołajkową zbiórkę rzeczy, darów, żywności oraz podpytujemy siostry o taką potrzebę jakby nieco droższą, taką, która im się przyda. Pierwszego roku udało się zebrać ponad 2 tony darów, w ostatnim roku zebraliśmy ponad tonę. No tutaj pandemia jednak zdecydowanie troszeczkę nam pokrzyżowała plany, ale nie poddajemy się, będzie na pewno też trzecia edycja.
W tym roku.
Tak, w tym roku, dlatego już teraz z tego miejsca zachęcam wszystkich do pomocy. Nie wiemy jeszcze, jakie będą potrzeby, ale z lat ubiegłych wiemy, że tutaj, że mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, województwa mazowieckiego też tutaj bardzo chętnie włączają się w tą zbiórkę, bardzo nam naprawdę pomagają. Piękne jest to, że siostry właśnie dbają o drugiego człowieka, tak? Dają dom nad głową, zapewniając też takie bezpieczeństwo. Pamiętam, jak pierwszym razem pojechaliśmy do Mocarzewa w czasie pandemii, widzieliśmy się tylko z kilkoma jakby osobami ze względu na bezpieczeństwo. Też musieliśmy zachować odległości. Pamiętam wdzięczność tych dzieci, tą radość, taką bezpośredniość. Te dzieci naprawdę, one nie znają słowa kłamstwo, tak? One nie kłamią, nie oszukują, bo nie mają w ogóle takiej potrzeby. Naprawdę to jest coś pięknego. Pamiętam, jak wracaliśmy samochodem, przez dłuższy czas nikt do nikogo się dosłownie nie odzywał. Każdy był zamyślony, każdy przeżywał to spotkanie z mocarzami. dopiero właśnie Paweł powiedział, że za rok na pewno tam wrócimy. I wróciliśmy, zorganizowaliśmy kolejną mikołajkową właśnie zbiórkę. Udała się, więc będzie na pewno i kolejna.
To jest taka akcja, w którą włączyć się może, przypuszczam, każdy. Nawet nasi słuchacze, którzy może mieszkają nieco dalej i nas słyszą. No, oczywiście będziemy Państwa informować bliżej Mikołajek o takiej akcji, ale myślę, że warto już sobie w pamięci gdzieś zapisać, że to jest też sposób, w jaki można pomóc.
Tak, oczywiście. Na dobrą sprawę możemy od siebie naprawdę nieraz przekazać niewiele, a innym osobom możemy sprawić naprawdę wiele, wiele radości. Naprawdę nieraz niewiele potrzeba. Często chodzimy do sklepu na zakupy, wystarczy kupić jeden produkt dodatkowo. Nie odczujemy tego, a na pewno komuś pomożemy. Tak więc na pewno tak, zapraszamy wszystkich słuchaczy do pomocy, do takiej właśnie mądrej pomocy. Dary będziemy też zapewne odbierać. Mamy już mniej więcej jakiś scenariusz, plan przygotowany na grudzień, tak więc na pewno będziemy Państwa informować.
Jak można Państwa znaleźć? Wiem, że mają Państwo profil na Facebooku, gdzie różne informacje dotyczące tego, w jaki sposób można pomóc, się pojawiają. Pomóc konkretnym osobom, czy w jakichś większych akcjach. I bardzo chciałabym Państwa tam zaprosić. Czy mógłby Pan powiedzieć nazwę dokładnie, jak można trafić na profil stowarzyszenia?
Tak, oczywiście. Na Facebooku wystarczy wpisać Łowickie Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej. Tam zamieszczamy wszystkie informacje, jakim osobom pomagamy, komu pomagamy, co obecnie robimy. Informujemy też na bieżąco, jakich ewentualnie rzeczy potrzebujemy, ponieważ nieraz też zdarzają się takie sytuacje, że potrzebujemy konkretnych przedmiotów, rzeczy. Te wszystkie informacje są zawarte na fanpage'u Stowarzyszenia Razem Możemy Więcej.
Panie Pawle, wiem, że Pana stowarzyszenie włączyło się także w pomoc teraz w tej sytuacji, w czasie wojny na Ukrainie, w pomoc uchodźcom i tym, którzy przybyli do Łowicza i w ogóle w taką ogólnokrajową pomoc. Jak to wyglądało?
Tak, tutaj na początku właśnie pięknie Pani wspomniała, że planowaliśmy to spotkanie już dosyć wcześniej, tak? Jednak tutaj plany troszeczkę się zmieniły.
Tak. Pan Paweł po prostu jest ciągle zajęty pomaganiem. Nie ma kiedy o tym mówić.
Nie ukrywam, że często tak. Tak, te plany troszeczkę się zmieniły. Włączyliśmy się w pomoc dla powiatowego centralnego magazynu, gdzie do rządowej zbiórki, tak, gdzie zbierane właśnie były dary, które nawet dzisiaj albo jutro, z tego co wiem, właśnie z Łowicza też wyruszą w taki konwój humanitarny. Zbieraliśmy rzeczy, zbieraliśmy artykuły, przede wszystkim spożywcze, tak, bo jednak też byłem zaskoczony, ale w dzisiejszych czasach nie spodziewałem się, że będzie brakowało jedzenia. Te potrzeby zmieniają się tak jakby z porą pogodową. Zależą od wielu okoliczności, czy potrzebujemy więcej rzeczy dla dzieci, czy właśnie dla kobiet, chociażby na przykład podpaski. Bardzo też prosiliśmy właśnie o takie rzeczy. Udało się zebrać, zebraliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy, które przekazaliśmy do centralnego magazynu powiatowego, wspierając właśnie tutaj powiatową zbiórkę na rzecz uchodźców.
Jak pan obserwuje te wszystkie akcje, w których udało się panu wziąć udział i odpowiedź też społeczeństwa polskiego na te różne akcje, to myśli pan, że Polacy mają otwarte serce na pomoc innym?
Tak, Polacy mają otwarte serca na pomoc innym i chciałbym, aby takie otwarte serca mieli przez cały czas, nie tylko przez chwilę, gdy faktycznie ta pomoc jest potrzebna. Okej, bo to jest fajne, tak? Tylko musimy wziąć pod uwagę, że ta pomoc akurat w tym przypadku sądzę, że będzie długofalowa. Fajnie, że Polacy tak fajnie się zmobilizowali. Udało się zebrać naprawdę dużo potrzebnych rzeczy, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ta pomoc się zmienia, tak? Ostatnio potrzebowaliśmy na przykład wiele plecaków, tak? Dla uczniów, dla młodzieży szkolnej. Więc te rzeczy cały czas są potrzebne i cały czas się zmieniają. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, chciałbym, aby jednak te otwarte serca Polaków były przez dłuższy czas, a nie tylko przez taką właśnie chwilę, żeby nie były tylko takim impulsem, że okej, potrzebna jest pomoc, nie wiem, to zrobię porządki w domu, coś tam dam od siebie i już. No tutaj nie róbmy porządków u siebie w szafach. Osoba potrzebująca jest osobą potrzebującą i nie znaczy tutaj, że tak powiem, że można jej dać wszystko, bo chce się tego pozbyć. Niech ta pomoc będzie naprawdę mądra. Przekazujmy takie rzeczy, które jakby sami chcielibyśmy też dostać. Tak jak wspomniałem, to, że ktoś potrzebuje pomocy, no to nie znaczy, że można mu dać, nie wiem, podartą kurtkę, tak, bo sobie zszyje, bo mu się przyda. No, można w ten sposób jednak też upokorzyć, tak, drugiego człowieka. Nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi.
Myślę, że też ważną rzeczą, którą pan powiedział na początku, jest to, żeby umieć dostrzec to, czego druga osoba potrzebuje. Teraz mamy taką głośną akcję związaną z pomocą Ukrainie, w którą angażuje się bardzo wielu Polaków, ale ta pomoc przecież to jest także pomoc ludziom, których spotykamy na co dzień. Bardzo często jest tak, że gdzieś koło nas, w naszym bloku, w naszej okolicy mieszka ktoś, kto tej pomocy potrzebuje. Nie zawsze to musi być pomoc taka, że potrzebuje pieniędzy, tak jak pan wspominał. Może to być tak, że ktoś potrzebuje, żeby pomóc mu wypełnić jakieś dokumenty, czy gdzieś z nim pójść, umówić wizytę u lekarza. Różne są takie potrzeby ludzi, którzy są wkoło nas i myślę, że to, na co powinniśmy być wrażliwi, to, żeby mieć takie empatyczne spojrzenie, żeby po prostu zacząć patrzeć na ludzi z takim otwartym sercem, czego ktoś potrzebuje, czy ja nie mógłbym pomóc komuś blisko siebie. Myślę, że to też jest chyba takie...
Tak, oczywiście. Tutaj właśnie taka główna cecha wolontariusza to jest właśnie empatia. Wolontariusz musi być empatyczny, jednak tutaj nie da się ukryć. Fajnie pani właśnie tutaj nawiązała tak do tego tematu. Teraz się uśmiecham. Dzisiaj też miałem właśnie taką sytuację, stojąc na czerwonym świetle, na skrzyżowaniu, na ulicy, naprawdę na środku ulicy, na czerwonym świetle. Podchodzi właśnie pani, otwiera mi drzwi do samochodu. W pewnym momencie myślałem, że pomyliła się po prostu, tak, że z kimś była umówiona. Okazało się, że pani potrzebowała, padał deszcz, tak, pani prosiła, abym podwiózł ją do apteki, która była trzy ulice dalej, tak, bo naprawdę schorowana osoba, nogi ją bolały. Oczywiście, dlaczego nie, tak, no mnie tutaj nie zbawiło, że tak powiem, 3-4 minuty czasu, a wiem, że tej pani pomogłem, naprawdę bardzo mi wydziękowała, dużo zdrowia życzyła, naprawdę dużo ciepłych słów usłyszałem, tak właśnie jak pani wspomniała. Wystarczy się obejrzeć dookoła siebie, wśród swoich znajomych, wśród swoich sąsiadów, aby zainteresować się drugim człowiekiem.
Co panu daje pomaganie? Czy warto pomagać?
Oczywiście, że warto. Na pewno daje mi dużo satysfakcji, tak? Ja jestem przeszczęśliwy, że komuś pomogłem, że udało się pomóc, tak? Szczególnie jak widzę efekty tej pomocy, że przyniosły one oczekiwane zamiary i rezultaty. Wtedy człowiek czuje się taki też dowartościowany, taki potrzebny społeczeństwu. To jest piękne. Warto pomagać. Mam też wpływ dzięki temu, tak jakby troszeczkę na społeczeństwo. Tutaj właśnie jednym z celów stowarzyszenia jest kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, tak? Wspieranie na przykład inicjatyw obywatelskich na rzecz właśnie tutaj społeczeństwa. Czuję, że robię też coś dobrego dla społeczeństwa, informując społeczeństwo o jakichś akcjach, o jakichś dniach, na przykład poświęconych szerzeniu jakiejś choroby.
Ostatnio był Dzień Autyzmu na przykład i wiem, że też państwo o tym informowali.
Tak, ostatnio był Dzień Autyzmu, tak, 2 kwietnia, kolor niebieski. Udało się podświetlić Urząd Miasta akurat właśnie w Łowiczu na kolor niebieski. Okno naszego stowarzyszenia też zostało podświetlone na kolor niebieski. Mamy piękny napis autyzm też w oknie zamieszczony. Cały miesiąc kwiecień jest poświęcony autyzmowi. No nie ukrywam, że planowaliśmy jeszcze coś więcej, ale tutaj właśnie ze względu na pomoc przy zbiórce dla uchodźców, no troszeczkę musieliśmy plany pozmieniać. W tamtym roku mieliśmy spotkanie, tak, właśnie z osobą, której syn właśnie jest osobą autystyczną. Fajnie rozmowa została przeprowadzona, jak wygląda właśnie życie takiej osoby, co należy robić, czego nie robić, jak takie dziecko się zachowuje. No i pamiętajmy też, że nie wszystkie właśnie tutaj na przykład te schorzenia są chorobami, tak, więc taki przekaz informacyjny dla społeczeństwa też tutaj dużo, dużo daje, dużo wnosi. Pamiętam, jak pierwszy raz Udało nam się podświetlić urząd miasta na dwa kolory. To był zespół Downa. Oczywiście w sieci pojawiło się masę komentarzy, tak, ile to kosztowało, bo urząd nie ma na co pieniędzy wydawać. Taka dezorientacja społeczeństwa, co się w ogóle dzieje, co oni robią, nie mają co robić. Po czym zastępca burmistrza skomentował, że podświetlenie budynku Urzędu Miasta kosztowało 35 zł, więc no tutaj śmieszne pieniądze.
A to chyba sprawia, że ludzie stawiają sobie pytania, prawda, od takich najprostszych po co? I później kolejne, które sprawiają, że nasza świadomość się zwiększa, dzięki temu też być może dowiemy się, jak pomóc, jak kontaktować się z takimi osobami. Czasami, tak mi się wydaje, występuje taki nieuzasadniony lęk. Jeśli czegoś nie znamy, to wolimy się nie zbliżać na przykład do osób z zespołem Downa, bo nie wiemy, jak się zachować. Być może z dobrych też intencji, nie chcąc urazić. A takie informowanie sprawia, że ludzie, wiedząc, mogą ten krok do przodu postawić.
Tak, zgadza się. I tutaj właśnie obserwując jakby kolejne oświetlania budynku Urzędu Miasta, staram się ogólnie nie czytać komentarzy, ale jak pojawi się jakiś artykuł czy jakaś informacja, to te pierwsze zawsze wychwycę. I tutaj już właśnie widzę, że społeczeństwo jednak zmienia podejście do tego tematu, tak? Zaczyna się właśnie interesować, tak jak pani wspomniała, zaczyna dopytywać, pojawiają się komentarze, fajnie, że jesteście, fajnie, że ktoś dostrzega ten problem, czy jednostkę chorobową, czy schorzenie, fajnie, że pokazujecie, że nie boicie się i właśnie, że informujecie o tym, tak? Więc taki przekaz tutaj społeczny jak najbardziej kształtuje takie pozytywne, myślę, aspekty społeczne.
Znany pisarz Lew Tołstoj napisał kiedyś takie ładne zdanie: w życiu istnieje tylko jeden sposób na to, aby być szczęśliwym. Żyć dla innych. Zgodziłby się pan z tym zdaniem?
Tak. Zdecydowanie tak. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwy. Mam rodzinę, mam dom, mam pracę. Co mi jest tutaj więcej do szczęścia potrzebne? No właśnie ta satysfakcja chyba z niesienia pomocy drugiej osobie. Naprawdę nieraz niektóre rzeczy mnie wydawały się niemożliwe wręcz. Naprawdę nie do zrozumienia nawet, jakie nieraz osoby mają problemy, jakie mają sytuacje, jakie mają problemy życiowe. Też ja sobie naprawdę nie zdawałem z tego sprawy. Po jakimś czasie potrafię zrozumieć te osoby, potrafię postawić się jakby troszeczkę też w ich sytuacjach. I daje mi to dużo szczęścia, tak? Dużo szczęścia, dużo radości, że mogę coś dla tej osoby zrobić.
Mam nadzieję, że ta rozmowa, którą właśnie państwo usłyszeli, będzie taką inspiracją do tego, że warto pomagać, do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie, do tego, żeby otworzyć swoje serce. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy to są osoby, które pomagają, ale myślę, że na pewno nie zaszkodzi rozejrzeć się jeszcze raz. A moim i państwa gościem był dziś pan Paweł Kret, wolontariusz, założyciel Łowickiego Stowarzyszenia Razem Możemy Więcej. Bardzo dziękuję, panie Pawle, za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zachęcam do pomagania, szczególnie tego mądrego.